Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Strasznych Rekolekcji. Jak pamiętacie, siedzimy ciągle w księdze proroka Zachariasza. Dzisiaj druga część Armagedonu, aczkolwiek to będzie taki trochę oddech, taki przerywnik w Armagedonie między dwoma jakby kluczowymi rozdziałami. Zapraszam, czołówka, a potem będziemy rozkminiać. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie Was witam i zapraszam na kolejne zachariaszowe ścieżki. Kochani, mam nadzieję, że pamiętacie, ale przypomnę Wam, jeżeli ktoś może nie jest na bieżąco. W poprzednim rozdziale, w 12, zaczęliśmy opowieść o Armagedonie. Tak jak Wam mówiłem, opowieść o końcu świata, o ostatnim dniu, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Jest to rozpisane na 3 rozdziały, gdzie główne wydarzenia są w tym pierwszym, czyli w 12 i w 14 rozdziale. Czyli w tym, co było już w poprzednim odcinku i w tym, co będzie w następnym odcinku. W środku, w 13 rozdziale, jest swego rodzaju taka przerwa w opisie jakby wydarzeń. Bardziej jest tłumaczone jakby to, co się jeszcze dokona przy okazji tego dnia. To będzie, kochani, dosyć trudne dzisiaj, bo jest też wiele nieścisłości w tym tekście, ale spróbujemy chociaż trochę sobie to rozkminić. Kochani, przypomnę, żebyście dobrze wskoczyli w ten 13 rozdział. Skończyliśmy 12 rozdział, kiedy Pan Bóg pokazał na sądzie ostatecznym, kto jest prawdziwym Mesjaszem. Pamiętacie tego ukrzyżowanego, którego przebili? Wszyscy nad nim płaczą, każdy musi się z nim skonfrontować indywidualnie. I teraz Pan Bóg tłumaczy kilka jeszcze rzeczy. Koniec, znowu sobie to zrobimy werset po wersecie, w sensie fragment po fragmencie, nie w całości. Tak zaczyna się 13 rozdział. W owym dniu, czyli kiedy Pan Jezus zostanie pokazany, wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem na obmycie grzechu i zmazy. Wówczas wyrocznia Pana zastępów wyniszczę imiona bożków w kraju, aby już nikt o nich nie wspomniał, i wypędzę z kraju wróżbitów i ducha nieczystego. Tu się zatrzymajmy. Koniec, zobaczcie, jesteśmy w takim momencie opisu tego dnia ostatecznego, gdzie jednocześnie jesteśmy na końcu czasów, czyli w ostatnim dniu, tak jak Wam mówiłem w poprzednim rozdziale, ale ten ostatni dzień jest też tłumaczony tym, co się stało na krzyżu, bo to jest jedno i to samo, bo to jest jeden i ten sam. Mamy pierwsze przyjście Chrystusa, które dokonuje zbawienia, i mamy drugie przyjście Chrystusa, kiedy to dokonanie zbawienia, że tak powiem, doznaje swojego finiszu. Czyli bardzo warto pamiętać, ja wiem, że to może być trochę trudne, że jesteśmy jednocześnie cały czas w dwóch miejscach. Znaczy, jesteśmy na końcu świata, ale ten koniec świata jest nieustannie połączony z ofiarą krzyżową. I kiedy całemu światu zostanie pokazana męka Pana Jezusa, Jego bycie przebitym na krzyżu, to nazywa to Pan Bóg, Zachariasz posługuje się słowami, tego dnia, czyli jednocześnie tego ostatniego, ale to się stało też tego dnia, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, bo to pamiętacie, jest ciągle jedno i to samo, wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida na obmycie grzechów i zmazy. Kochani, my, chrześcijanie, bardzo głęboko wierzymy, no, że tym źródłem oczywiście jest Jezus. To poprzedni rozdział to udowodnił, że tym wysłanym jest Pan Jezus, Mesjasz, Syn Maryi, ten, którego my przyjmujemy jako Syna Bożego, jako Mesjasza. On jest źródłem. Na tym krzyżu wytrysło źródło, dosłownie z jego boku, które jest na obmycie i na zmazanie wszelkiego rodzaju brudu z tej ziemi. I kochani, to zostanie jakby potwierdzone, sfinalizowane w tym dniu ostatecznym. Wtedy to, co zostało zapoczątkowane na krzyżu, dojdzie do końca w tym ostatnim dniu. I tego dnia, zauważcie, zostaną wyniszczone wszystkie bożki, tak, że się już o nich nie będzie wspominać. Czyli co mówi Pan Bóg? Wszystko, co fałszywe, wszystko, coście uczynili sobie Bogiem, wszystko, co jakby jeszcze was trzymało między pierwszym przyjściem a ostatnim przyjściem mojego Syna. Bo zobaczcie, kochani, no mimo, że Pan Jezus po raz pierwszy przyszedł, to źródło zostało otwarte, kiedy Pan Jezus przyszedł, no to ciągle bożki są. Ciągle są różne inne wymyślone przez ludzi nasze cele, nasze najważniejsze sprawy w życiu. Jakby ciągle nie ma takiej jasności, że jest tylko jedno źródło. Pan Bóg mówi, dopiero tego ostatniego dnia doprowadzę to do końca, że już nawet się nie będzie wspominało o kimkolwiek innym, o czymkolwiek innym, i wtedy też wypędzę wszystkie możliwe jakby warianty rzeczywistości, czyli te fałszywe warianty. Stąd ci wróżbici i stąd ten duch nieczysty. Ten duch nieczysty, kochani, to jest trochę słabe tłumaczenie. Bo przypomnę Wam, poczekajcie, tylko to znajdę. W 3 rozdziale, w 4 wizji, był taki moment, pamiętacie, to był ten moment, kiedy arcykapłana Jozuego ubierano w szaty. Jeżeli ktoś tego odcinka nie oglądał, niech sięgnie do poprzednich odcinków. Tam było takie zdanie. Patrz oto kamień, który kładę przed Jozuem. Na tym kamieniu jest 7 oczu, ja sam na nim wyrzeźbię napis i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju. Kochani, to wyrażenie wina tego kraju, tam gdzie jest duch nieczysty, to jest to samo. Nie wiem, czemu to przetłumaczono jako ducha nieczystego, a tam winę. Tam jest takie słowo, które po prostu oznacza nieprawość. Czyli jakby ducha wszelkiej nieprawości. Wszelką nieprawość usunę. I zobaczcie, już w tamtej wizji, w 3 rozdziale, Zachariasz to zapowiadał, mówi, że będzie taki moment, taki dzień. I on wtedy oczywiście mówił o przyjściu Pana Jezusa. Kiedy ten kamień, Pan Jezus, zostaje położony i w nim będą zmazane wszystkie nieprawości. I tutaj potwierdza to w ostatnim dniu, na końcu czasów, mówi, doprowadzę to do końca. Jakby już nie będzie odwrotu, już nie będzie tak, że będą równocześnie istniały dobro i zło, prawdziwa wiara i nieprawdziwa wiara, fałszywa i niefałszywa. Wszystko to usunę. I teraz zobaczcie, to będzie ładny fragment. A jeśli wystąpi ktoś jako prorok, wówczas ojciec i matka, rodzice jego powiedzą mu, nie możesz pozostać przy życiu, bo głosisz kłamstwa w imię Pana. I ojciec z matką, jego rodzice przebiją go, gdyby prorokował. Wówczas prorocy będą okryci pogardą za swoje widzenia prorockie i nie będą już więcej nosić płaszcza z sierści w celu okłamywania. Każdy będzie mówił, nie jestem prorokiem, ale rolnikiem. Od młodości trudnię się uprawą roli. To jest bardzo ciekawy fragment, bo co to mówi? Że tego ostatniego dnia, kochani, wreszcie naprawdę będzie wiadomo, jaka jest prawda. Czyli w sensie, zobaczcie, kochani, my żyjemy w takim zamieszaniu, nie? No jest mnóstwo opcji na świecie, jest mnóstwo światopoglądów. Jest mnóstwo ludzi, którzy twierdzą, że przynieśli prawdę. Uwaga, no również w chrześcijaństwie, kochani, nie? To jest coś, co mnie strasznie boli, że mamy tyle, wiecie, tych denominacji chrześcijańskich, nie? Wszyscy się uważają za uczniów Pana Jezusa. Kochani, nie ukrywam, kiedy się przygotowywałem do nagrywania wam tych odcinków Zachariasza, słuchałem sobie wielu komentarzy, szukałem wielu, jakby wiecie, interpretacji. Słuchałem też protestantów, nie? Jakby czasem to, co protestanci niektórzy mówią, z bardzo wielu skorzystałem, to są bardzo piękne rzeczy też, ale czasem, co oni tam mówią, no, są takie nurty protestanckie, które wszystkie te wizje Zachariasza traktują jako wizję o kościele rzymskokatolickim, w sensie jako upadku kościoła rzymskokatolickiego, nie? I kochani, no nie oszukujmy się, no jesteśmy takim zamieszani. Też bardzo możliwe, że ktoś z was słucha tego, co ja mówię i też zadaje sobie pytanie, czy ten człowiek mówi prawdę, może to jest tylko jakaś wersja, może wcale to, co on mówi, ta jego interpretacja, mimo że on się posługuje jakimiś tam, nie wiem, komentarzami kościoła i tak dalej, no to może to też jest tylko jedna wersja. I kochani, nie oszukujmy się. Do dnia ostatecznego no będzie takie zamieszanie. Będzie mnóstwo pytań, będzie mnóstwo takiego, wiecie, błądzenia i poszukiwania, która wersja jest prawdziwa. Pan Bóg mówi, tego dnia, ostatniego dnia, nikt nie będzie już prorokował. Czyli nikt nie będzie przedstawiał jakiejś wersji prawdy. Mówiąc krótko, będzie tylko jedna. Jaka? To zaraz wam powiem. Będzie tylko jedna. Znaczy nie ja, tylko ten tekst. Będzie tylko jedna wersja prawdy. I zauważcie, to jest w ogóle takie, wręcz trochę śmieszne. Mnie się podoba, że w tych wizjach o końcu świata Zachariasz potrafi humor lekki przemycić, nie? Bo zobaczcie, on mówi, gdyby tam był jakiś prorok, nie? Który by jednak prorokował, chodził w tych, mówi, skórach, nosić płaszcz z sierści w celu okłamywania, bo często, kochani, prorocy jakby zakładali te płaszcze, żeby uchodzić za wyjątkowych. Pamiętacie w ogóle Jana Chrzciciela, nie? Jest napisane, że Jan nosił jakieś tam skórę z wielbłąda, czy z czego tamkolwiek innego. No, czyli od razu wyglądał jak prorok, nie? No, wystarczyło się ubrać, żeby wyglądać jak prorok i ludzie już wierzyli. Ja nie mówię, bo że Jan był oczywiście fałszywy, ale no właśnie, to był strój prorocki, więc można się było, żeby okłamywać ludzi, ubrać w prorockie po prostu szatki, nie? I on mówi tak, wtedy gdyby ktoś go zapytał, czy ty jesteś prorokiem, nie? To on powie, nie, ja nie jestem prorokiem, ja jestem zwykłym rolnikiem. Nie? Czyli jakby to będzie tak oczywiste, jaka jest prawda, że wszyscy ci, którzy do tej pory przynosili swoją własną prawdę, jakby zorientują się, że jest tylko jedna prawda i to nie jest ich prawda i będą zawstydzeni tego, co mówili. Uwaga, może ja też będę zawstydzony tego, co mówię, kochani. Jeżeli tak będzie, to przyznam się natychmiast w jedną sekundę, nie? I nie będę udawał, że jestem rolnikiem, tak będę mówił, słuchajcie, no starałem się robić, co mogłem, ale może wam źle was prowadziłem. Ale kochani, to jest w ogóle, wbrew pozorom, bardzo pocieszająca wizja, bo ona mówi, nadejdzie taki dzień, kiedy naprawdę się wszystko wyjaśni. Nadejdzie taki dzień, kiedy nie będzie już fałszywych proroków, nie będzie różnych wizji, różnych światopoglądów, tylko zobaczycie po prostu prawdę tego dnia. Kochani, tutaj też jeszcze jedna ważna rzecz. Bo to oczywiście jest o końcu świata, ale to się też dzieje w życiu każdego z nas, kochani. Jeżeli jesteśmy naprawdę blisko Pana Jezusa, to coraz mniej potrzebujemy takich świadków ludzkich, coraz mniej potrzebujemy takich różnych ludzkich świadectw. Dlaczego to mówię, kochani? Zobaczcie, wśród na przykład katolików, nie tylko oczywiście, Jest bardzo wielu takich, którzy poszukują różnych prywatnych objawień. Jest nawet wielu księży, którzy cały czas się powołują w nauczaniu nie na Pismo Święte na przykład, tylko na jakieś objawienia świętych i tak dalej. Ja nie mówię, że one oczywiście wszystkie są do wyrzucenia, ale jeżeli, kochani, szukamy przede wszystkim, że tak powiem, proroctw ludzkich, nie? Tego, co powiedział taki święty, albo taki, albo tam Maryja coś objawiła. I to jest dla nas fundament wiary. Kochani, to jest bardzo niepokojące. Bo gdybyśmy rzeczywiście byli z Panem Jezusem, tak jak w dniu ostatecznym, kiedy On będzie jedyny, najważniejszy, to coraz mniej człowiek tego potrzebuje. Kochani, jak patrzę na świętych, to święci coraz mniej, jak idą w swojej świętości, tak się czyta o nich, coraz mniej potrzebują ludzkiego potwierdzenia, tych ludzkich wszystkich rzeczy. Kochani, jeżeli was nieustannie jarają różne, wiecie, właśnie wizje świętych, różne wizje, nie wiem, nieba, piekła, różne objawienia, takie albo inne prywatne, kochani, to warto zadać sobie pytanie, czy przypadkiem z waszą wiarą coś jest nie tak, że wy tego tak właśnie szukacie? Celem jest coś takiego, ja wiem, że to się stanie dopiero ostatniego dnia oczywiście, ale celem jest to, żeby to wszystko, co ludzkie, odpadło. To wszystko, co tylko nasze, gadanie szóstaka, nie będzie nikomu do niczego potrzebne, kochani. Mam nadzieję, że teraz jakoś jest potrzebne, że jakoś was może do Pana Boga prowadzi. Ale kochani, jeżeli ktoś z was miałby się w jakikolwiek sposób zatrzymać na mnie, albo przywiązać do tego, co ja mówię, taką wagę, o, tylko szóstak mówi prawdę, błagam, kochani, jeżeli tak zrobicie, to zniszczycie wszystkie rzeczy, które ja robię. To by oznaczało, że moje działanie jest bardzo nieowocne, jeżeli się przywiążacie do moich słów. Nie, wszystko, co ludzkie, musi odejść. I teraz, kochani, tu jest jedna taka zagwozdka dosyć trudna. Szósty werset, bo w naszej Biblii, jak sobie otworzycie, ten szósty werset jest kontynuacją tego, co było do tej pory i dopiero od siódmego wersetu będzie kolejna część. Ja się z tym nie zgadzam. Zaraz wam powiem też dlaczego, bo to nie jest takie oczywiste. Normalnie w naszym podziale tysiąclatki jest tak, po tym piątym wersecie, że nie jestem tym prorokiem, tylko rolnikiem, dalej jest jakby rozmowa z tym prorokiem i jest tak, a gdy ktoś go zapyta, cóż to za rany masz na twoim ciele, wówczas odpowie, tak mnie pobito w domu moich najbliższych. I to trochę nie wiadomo, o co chodzi. Zazwyczaj się to traktuje, no tak mówi właśnie nasza tysiąclatka, no że to jest kontynuacja o tych fałszywych prorokach, bo jeżeli chodzi, cóż to za rany masz na twoim ciele, tam chodzi dosłownie, że pomiędzy twoimi ramionami są jakieś nakłucia. I to się często odnosi do tego faktu, może to pamiętacie z historii na przykład tego proroka Eliasza. Pamiętacie, jak Eliasz walczył z prorokami Baala, nie, na górze Karmel? To tam, kiedy jest opisany rytuał, w jaki sposób pogańscy prorocy modlili się do Boga, to jedną z form tej modlitwy było nacinanie się. Co nie? Oni się cieli, żeby pokazać Bogu, no swoją, w sensie temu wyimaginowanemu Bogu, którego wierzyli, który nie istniał, żeby mu pokazać, wiecie, swoją gotowość do cierpienia. To się często mówi, że to jest właśnie fragment o tym, że ten prorok, który udawał, że nie jest prorokiem, tylko jest rolnikiem, to oni nagle mówią, no a skoro jesteś rolnikiem, to dlaczego masz te rany na ciele? A on mówi, a bo mnie tak w domu pobili. I komentarz tysiąclatki, kochani, jest następujący. To znaczy, raczej przyzna się do złego życia w rodzinie, niż do imienia proroka. No okej, kochani, jest to jakieś wytłumaczenie. Ja nie mówię, że nie ma takiej opcji. Ale, kochani, jak się czyta Biblię hebrajską bez tego naszego podziału, to wcale nie jest oczywiste, że następny od siódmego wersetu to byłoby, wiecie, następny akapit. Tam nie ma czegoś takiego jak akapity. Mało tego. Tam, gdzie jest napisane werset piąty, możecie sobie to otworzyć, żeby to śledzić, kochani, jeżeli się gubicie. Tam jest tak, w wersecie piątym. Każdy, kto będzie mówił, nie jestem prorokiem, ale rolnikiem. I tu u nas jest przecinek. Od młodości trudnie się uprawą roli. Czy on po prostu potwierdza, że jest rolnikiem. Niekoniecznie tak to trzeba czytać. Kochani, tekst oryginalny można równie dobrze podzielić i przetłumaczyć tak. Jest ta część w piątym wersecie. Każdy, kto będzie mówił, nie jestem prorokiem, jestem tylko rolnikiem. Kropka. I tu jest koniec zdania. I teraz wszystko, co dalej, to już jest następna część. I kochani, mnie się to znacznie bardziej składa. Dlaczego? Bo potem jest tak. Od młodości trudnie się uprawą roli. To jest też takie tłumaczenie. Kochani, ja wiem, że czasem są trudności w tym tłumaczeniu. Tam w oryginale jest coś takiego, że ja od urodzenia byłem przeznaczony dla ludzi. To można też przetłumaczyć, od urodzenia byłem jakby własnością ludzi. Kochani, niektóre komentarze i ojców Kościoła i współczesne idą, że to już jest następny fragment, gdzie już nie ma mowy o tym proroku fałszywym, tylko była tutaj ta mowa o tym, że kiedyś będzie pewna prawda i teraz pokażę wam, jaka to jest prawda. Czyli jakie jest jedyne prawdziwe proroctwo. I to się nagle zaczyna od tego, że mówi ktoś, że od początku, od młodości byłem człowiekiem. Kochani, to nas tutaj sugeruje Pan Jezus wcielony. Dlaczego tak mówię? Bo potem jest tak. No ale gdy ktoś go zapyta, A co to za rany masz na swoim ciele? Teraz, kochani, w tekście hebrajskim nie ma czegoś takiego. I tutaj to już nie ma wątpliwości. W tekście hebrajskim jest, co to za rany są pomiędzy twoimi, czasem to tłumaczą ramionami, ale tam nie są ramiona, tam są dłonie. Co to za rany są pomiędzy twoimi dłońmi? A gdyby to przetłumaczyć, kochani, tak najbardziej wprost, przynajmniej jak na mój rozum, jak ja widzę ten tekst, to tam się da to przetłumaczyć, wielu biblistów to potwierdza. Cóż to za rany są pośrodku twoich dłoni? Rozumiecie? Kochani, no, to jest obraz bardzo jasny, nie? Stoi przed tobą ktoś, kto od urodzenia był przeznaczony jako własność ludzka, czyli Bóg się przeznaczył ludziom i pytają go, a co ty masz za rany pośrodku dłoni? Kochani, no kurde, no chyba nie muszę tłumaczyć, no. I on mówi, tak mnie pobito w domu moich najbliższych. Kochani, co to znaczy? Przecież to jest nic innego jak Pan Jezus, który został zabity przez swoich najbliższych, przez Żydów, przez swój naród, przez tych, którzy go no, traktowali jak rodzinę, bo to była jego rodzina. I dalej to jest kontynuacja tego. Mieczu, podnieś się na mego pasterza. Mówi, jak to się stało? Mówi, miecz się podniósł na pasterza, na męża, który jest mi bliski, wyrocznia Pana zastępów. Uderz pasterza, aby się rozproszyły owce, bo moją prawicę zwrócono przeciwko słabym, zwrócę przeciwko małym. Kochani, na ten werset się potem powoła Pan Jezus. Nie wiem, czy pamiętacie, nie? Pan Jezus to mówił, że jak uderzą pasterza, to rozproszą się owce. On to mówił o swoich uczniach w ogóle. Kochani, mnie się znacznie bardziej składa ten podział niż ten, który jest w naszej tysiąclatce. Czyli ten werset, cóż to za rany są na twoim ciele, nie jest do fałszywego proroka. Tylko my wracamy do tej narracji, która była wcześniej już. Kochani, pamiętajcie, te podziały w tysiąclatce są umowne. Tego nie ma w Piśmie Świętym. To jest tylko, żeby porządkować tekst. Ten tekst można uporządkować, tak można inaczej. Ja się znacznie bardziej składam do tego uporządkowania, że tam jest ktoś, kto jest niewolnikiem ludzi, czyli on się przeznaczył dla ludzi. Pytają go, a co ty masz za rany na dłoniach? A on mówi, to mi moi najbliżsi zrobili. I mówi, to się stało tego dnia, kiedy miecz uderzył i wtedy się wszyscy rozproszyli. Kochani, co jest dalej? W całym kraju wyrocznia Pana, dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia część tylko ocaleje. A tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mojego imienia, a ja wysłucham i będę mówił, oto mój lud, a on powie, Pan jest moim Bogiem. Kochani, co się tu dzieje? A propos tych dwóch trzecich i jednej trzeciej, tutaj, kochani, nie ma jasności. Czasem można to odnosić historycznie, kochani, bo rzeczywiście po Panu Jezusie, nie, no bo zobaczcie, to jest po tym momencie, kiedy rozproszyły się owce, mówi, uderzą pasterza, czyli przychodzi Pan Jezus, uderzają go, umiera, potem oczywiście zmartwychwstaje, ale rozpraszają się owce, Żydzi się rozpraszają. Kochani, wiecie, że chwilę potem nastąpiło zburzenie Jerozolimy. Kochani, niektórzy podają, że w trakcie zburzenia Jerozolimy, w czasie tej wojny, to było tak zwane powstanie żydowskie, że zginęło dwie trzecie narodu. Nie wiadomo do końca, czy to jest prawda. Wtedy by to się mogło odnosić dosłownie do historii Izraela po śmierci Pana Jezusa. Może to jest, kochani, też rzeczywiście jakiś inny obraz. Trudno to w tej chwili ocenić. Ja nie znam żadnej takiej interpretacji, która byłaby jakaś jasna. Ale chodzi o to, że zobaczcie, znacznie więcej zginie niż ocaleje. I kochani, tutaj jest taka duchowa interpretacja, znacznie ważniejsza, myślę. Na czym ona polega? Ten czas, kiedy Pana Jezusa zabito, nie? I kiedy rozproszyły się owce, czyli tego pasterza nie ma z nami na ziemi, mimo że oczywiście jest z nami obecny, ale nie ma go na ziemi. To jest czas, kiedy ty się musisz oczyszczać w ogniu, czyli to jest opis całego tego czasu między Panem Jezusem, a tym dniem ostatecznym, nie? Gdzie, zobaczcie kochani, to pokazuje, znacznie więcej w tobie jest do usunięcia i przezwyciężenia niż tego prawdziwego, nie? Dwie trzecie muszą w tobie zginąć, a jedna trzecia ocaleje. Kochani, to jest prawda, jak ja patrzę na siebie, to oczywiście, że mam w sobie dobro, oczywiście, że mam w sobie piękne rzeczy, no ale nie będę się oszukiwał. Jakbym patrzył tak globalnie na całe moje życie, to znacznie więcej było tego złego niż dobrego. I w sensie chodzi o to, żeby to złe usunąć. Nie chodzi o to, że ja jestem w większości zły. Tylko jest tyle naleciałości grzechowych, tyle naleciałości różnego zła, gdzie Pan Bóg mówi, poprowadzę to przez ogień, oczyszczę, jak się oczyszcza srebro, wypróbuję tak jak złoto i mówi, finalnie będzie chodziło o to, zobaczcie, że odnowi się przymierze, które było na początku. Ja będę mówił, oto mój lud, a oni powiedzą, Pan moim Bogiem. Czyli jakby wreszcie wrócimy do tej jedności, kiedy będziesz się oczyszczał. Kochani, to jest, tak jak mówię, takie interludium. W następnym rozdziale będzie znowu jakby powrót do takiej globalnej wizji tego ostatecznego dnia. Ale to pokazuje, uważam, w ogóle bardzo piękne rzeczy. Jakby pokazuje, że istnieją fałszywe światopoglądy, fałszywi prorocy, nieustannie po prostu mącący w tym świecie ludzie. Jest po prostu mnóstwo opcji. I kochani, dopóki ten świat będzie, nie będzie inaczej. A nasze zadanie jest tylko jedno. Nieustannie zwracać się do tego, do kogo można zadać pytania, a co to masz za rany po środku dłoni? A on mówi, zrobiono mi to między moimi bliskimi, ale jeśli będziesz się oczyszczał, jeśli będziesz przechodził przez ten ogień, to my wrócimy do siebie, spokojnie. Ja wiem, że ten świat jest trudny, ale da się to zrobić. Kochani, dzisiejszy odcinek jest trudny, wiem, bo tu jest dużo, dużo rzeczy takich skomplikowanych. Też nie wszystko jest jasne w tym rozdziale, no ale też nie wszystko musi być jasne. Nie? W sensie, może nie mamy takich zdolności, może ja nie mam takich zdolności. Chociaż dla mnie to jest bardzo wiele pięknych rzeczy. Najbardziej mnie pociesza to, że kiedyś wreszcie będzie jasne, co jest prawdą, a co nie. I mało tego, im bliżej jesteś Pana Jezusa, tym bardziej masz jasne, co jest prawdą, a co nie. Nie musisz szukać po ludziach. Nie musisz szukać w ludzkim ustanowieniu. W następnym odcinku, kochani, pójdziemy do finałowej sceny, gdzie Pan Jezus poda adres, pod którym przyjdzie w dniu ostatecznym. On to wszystko przepowiedział. Podał, gdzie to będzie. Aż tam się jechać i czekać, nie? Tylko nie wiadomo kiedy. Ale adres jest. Ale to w odcinku w środę. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Widzimy się w środę w finałowej scenie, w finałowym odcinku. Mam nadzieję, do zobaczenia. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa, pa.